Zdrowa rodzina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdą środę o godzinie 10.15.
Przemoc domowa może mieć różne oblicza. To nie tylko bicie, kopanie, ale także wyzwiska, poniżanie i ciągłe życie w strachu. Dlaczego ofiary tak często boją się powiedzieć prawdę? Jak wygląda codzienne życie rodziny, gdzie pojawia się przemoc domowa? Czy alkohol jest głównym winowajcą? Odpowiedzi szukamy z naszym gościem, Maja Wiśniewska z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce, ale także konsultant i prawnik w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Nadzieja.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Więc zacznijmy od tego, kto najczęściej pada ofiarą przemocy.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kto najczęściej. Jest mitem, że są to kobiety. Coraz częściej ofiarami przemocy są również mężczyźni. A co do zasady, to nie jest ważna płeć. Ważna jest tak naprawdę psychika sprawcy i ofiary, bo sprawca małymi kroczkami osacza ofiarę, co sprawia, że ofiara ma bardzo niskie poczucie własnej wartości. Następnym krokiem jest całkowicie ubezwłasnowolniona przez sprawcę. I to w każdej dziedzinie życia, ponieważ sprawca na początku działa bardzo systematycznie, pod przykrywką tak naprawdę miłości, oddania, przyjaźni, zaczyna się proces izolacji ofiary. Izolacji od przyjaciół, od rodziny. Kiedy już to nastąpi, kolejnym krokiem jest takie uzależnienie ofiary od siebie pod względem ekonomicznym, psychicznym i fizycznym. Fizyczna przemoc tak naprawdę wchodzi dopiero wtedy, kiedy ta ofiara już jest na tyle słaba psychicznie i zmanipulowana i ubezwłasnowolniona, że sprawca ma proste pole do działania.
Dlaczego ofiary tak często ukrywają i wypierają ten fakt, że są krzywdzone? Bo myślę, że z tym w swojej pracy zawodowej spotyka się pani bardzo często.
Tu też jest bardzo dużo powodów tak naprawdę. Każdy człowiek ma swoją godność i poczucie wstydu, zażenowania. I ludziom bardzo ciężko jest się przyznać przed samym sobą, że się jest ofiarą. Bo tak naprawdę dopiero kiedy ofiara jest w stanie przyznać się przed sobą, że jest tą ofiarą, jest w stanie przy ogromnej pracy i współpracy ze specjalistami zadziałać w kierunku wyjścia z tej sytuacji. Często jest to wstyd przed sąsiadami, współpracownikami, przed społeczeństwem.
Jak długo może trwać takie ukrywanie tego, co dzieje się w domu, w czterech ścianach?
Całe życie. Całe życie. Ja na przestrzeni lat pracy na różnych płaszczyznach zawodowych z osobami dotkniętymi przemocą miałam przeróżne przypadki. Miałam przypadek, kiedy kobieta 72-letnia zgłosiła się, że ona tak naprawdę wyszła za mąż w wieku 18 lat i od tamtej pory kilkadziesiąt lat doświadcza przemocy i dopiero teraz postanowiła zadziałać, żeby, jak to ona określiła, na końcówce swojego życia spokojnie...
Godnie żyć?
Godnie dożyć. Nawet nie żyć, a dożyć.
Teraz w tym współczesnym świecie podejście do tematu przemocy domowej już się nieco zmienia? Czy to jest jeszcze temat delikatny, gdzie potrzeba ogromnej edukacji?
Zmienia się poprzez kampanię. Najbardziej chyba się zmienia niestety, ale przez tragedie, o których media co chwilę donoszą.
Ale musi wydarzyć się dopiero tragedia, która poruszy serca milionów Polaków, aby coś się w tej kwestii zadziało.
Bardzo często tak jest i to też jest takim, nawet nie bardzo często, to jest normą, no bo gdyby już po pierwszej medialnej tragedii, po pierwszych doniesieniach o strasznej tragedii do wszystkich dotarł ten problem przemocy ogromny, no to nie dochodziłoby do kolejnych tragedii, do kolejnych doniesień medialnych. Niestety tak jest.
Bo w tym przypadku mówimy najczęściej o doniesieniach medialnych, kiedy to dziecko stało się ofiarą przemocy i ludzkim umysłem trudno jest zrozumieć, jak można krzywdzić bezbronne dziecko. Jest pani także prawnikiem, tak jak powiedziałyśmy na samym początku. Jak tłumaczą to oprawcy?
Różnie.
Najczęściej czy oni są świadomi tego?
Tak, są świadomi. Najczęściej tłumaczenie to jest takie, że przecież ja nieraz też od ojca dostałem lanie, wszyscy dostawaliśmy lanie, a teraz no to się wszystkim poprzewracało w głowach i tak dalej, bo nie można nawet
dziecku dać klaps.
Tknąć. Tak. Więc to jest też takiej polskiej, ale i nie tylko polskiej mentalności. Z tego też wychodzimy. Bardzo dużą rolę odgrywa ustawodawca, który no naprawdę w przeciągu ostatnich 3 lat ogromna praca została włożona w zmianę kodeksu rodzinnego, w zmianę kodeksu karnego, postępowania karnego, w nowe środki, które zostały wdrożone, aby natychmiast izolować sprawcę od ofiary, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o zakaz i nakaz jako środek karny, bez znaczenia na tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Bo w pewnym momencie, myślę, że się pani z tym zgodzi, przemoc domowa była w Polsce traktowana trochę zbyt łagodnie?
Tak, zdecydowanie była traktowana zbyt łagodnie. Nie oszukujmy się, to jest moja osobista opinia, że przez właśnie nasze takie wychowanie słowiańskie jakby nie było i przekonania, że to, co się dzieje w domu, to ma zostać w domu, że się nie wynosi tego na zewnątrz, że powiem kolokwialnie, chłop ma prawo wypić, co jakiś czas wątrobę żonie przewietrzyć,
krzyknąć w domu na dzieci, doprowadzić do porządku.
Bo przecież jest panem domu, głową rodziny, tak? Więc to z tego wynika wszystko.
W oprawcach widać skruchę?
Różnie jest. Tak naprawdę.
Nawet musiała się pani zastanowić.
Musiałam się zastanowić, bo szczerze powiedziawszy, w oprawcy, który nie przejdzie głębokiej terapii, bo musimy o tym pamiętać, że sprawca przemocy jest bardzo często, jest to osoba chora. Bardzo często sprawca przemocy jest osobą uzależnioną. Uzależnienie od alkoholu, od innych substancji psychotropowych jest chorobą. I często oprawcy mają również zaburzenia natury psychicznej. Więc bez długotrwałej terapii, pracy ze specjalistą, pracy własnej, często wspomaganej lekami, ten oprawca nie skruszeje, że tak powiem.
Bo przemoc domowa nie bierze się znikąd.
Tak.
Ona musi mieć gdzieś swój początek, musi mieć powody. Coś musiało się wydarzyć w życiu tego człowieka, że dzisiaj zachowuje się tak, a nie inaczej, że posuwa się do takich kroków. To jest głębszy problem, złożony.
Tak, ale to jest też problem od pokoleń tak naprawdę. Teraz dopiero się to zmienia. Są najnowsze badania naukowe, jasno i wyraźnie wskazują, że przemoc domowa, nawet jeżeli w tej przemocy bezpośrednią ofiarą nie jest dziecko, tylko matka dziecka, a dziecko jest tylko świadkiem tak zwanym tej przemocy, to niestety wpływa na jego rozwój. I bardzo często jest tak, że dzieci pochodzące ze domu, w którym była stosowana przemoc, są dwa główne nurty. Albo to dziecko w dorosłości będzie ofiarą, albo sprawcą.
I ja nie ukrywam, że to miało być moje kolejne pytanie w związku właśnie z tym tematem. Dziecko wychowujące się w takiej rodzinie dysfunkcyjnej, z uzależnieniem, gdzie pojawia się przemoc, jest już naznaczone.
Tak, jest.
I nawet jeśli ktoś mówi, że nie, bo można rozpocząć normalne życie, ale niestety te wzorce są takie, a nie inne.
Zgadza się i tu też to ma odzwierciedlenie w życiu dorosłego dziecka. To tak samo jak dziecko alkoholika jako DDA, tak samo i dziecko przemocowca.
Będzie trudniej mu założyć szczęśliwą, normalną, zdrową rodzinę.
Bo albo wejdzie w schemat matki ofiary, albo wejdzie w schemat ojca oprawcy.
Co cechuje osobę stosującą przemoc wobec najbliższych? Są takie wspólne elementy, które pani zauważa wśród tych osób?
Tak, zauważam. To też jest podział tak naprawdę. Szczerze powiedziawszy, również mój osobisty podział z obserwacji na przestrzeni lat. Więc jeżeli sprawcą jest osoba prosta z tak zwanego marginesu społecznego, paradoksalnie u tego sprawcy widać jak na dłoni w jego zachowaniu, mimice, spojrzeniu, że jest sprawcą. W wulgarnym noszeniu się, używaniu słów wulgarnych, więc jest to łatwy do diagnozy sprawca. Natomiast jeżeli sprawcą jest osoba wykształcona, osoba na stanowisku, ona posiada całkiem odmienną paletę cech, mianowicie to jest właściwie u wszystkich tych osób z wyższych sfer tak zwanych potocznie, że te osoby dla współpracowników, współkontrahentów są bardzo szarmanckie, miłe, uczynne, z ogromnym poczuciem humoru. Więc no wzór pod każdym względem.
Nikt nigdy nie pomyślałby, że ta osoba, ten szef, ten kierownik mógłby być dla swoich najbliższych właśnie tak złym człowiekiem, tak złym ojcem, mężem.
Tak, tak. I bardzo często z tego właśnie względu największy problem z przerwaniem tej spirali przemocy i podjęciem decyzji ostatecznej na przykład dotyczącej rozwodu mają paradoksalnie kobiety lub mężczyźni z tych wyższych sfer. Też jest błędne przekonanie w społeczeństwie, że boją się, pewnie chodzi o pieniądze, utratę majątku. Nie, one się czego innego boją, co niejednokrotnie słyszałam. Wie pani, mi nikt nie uwierzy, bo ja jestem zwyczajną kurą domową, a mój mąż jest prezesem, jest szarmancki, szanowany, uśmiechnięty. Przecież on tak dba w oczach sąsiadów, społeczności, o rodzinę, o dom, o mnie, to ja będę zhejtowana, zlinczowana i...
Co zatem musi się wydarzyć, aby taka osoba, ofiara, czy to kobieta, czy mężczyzna, bo to co jest ważne i myślę warto zwrócić na to uwagę, powiedziała pani, że nie tylko kobiety stają się ofiarą, ale uogólniając, co musi się wydarzyć, żeby ofiara podjęła decyzję i powiedziała nie, dość, ja już nie chcę tak żyć.
Czasami już jest tak ta ofiara zmęczona, z jednej strony bardzo wysokim stopniu współuzależniona od przemocy, a z drugiej strony już całą sobą, swoim ciałem i psychiką chce zawalczyć, że tak naprawdę czasami zwyczajna, powiem w cudzysłowie, obraza jest taką kroplą, która to czarę przelewa. Że chce zmiany, trudno, zostanę z niczym, chociażbym miała pokoik wynająć. Dam radę.
I dobrze, być może słucha nas teraz taka kobieta, bo ja myślę, że mimo wszystko z takimi problemami częściej mierzą się właśnie kobiety, że tak. Może trzeba postawić kreskę, trzeba powiedzieć dość. Co mają zrobić w takiej sytuacji, kiedy faktycznie są uzależnione finansowo, ekonomicznie od męża, od mężczyzny?
Nie wstydzić się szukać pomocy, nie bać się szukać pomocy. Bardzo często ludzie myślą, ofiary właśnie przemocy, że mnie na to nie stać, że nie stać mnie na prawnika, nie stać mnie na psychologa, nie stać mnie na terapeutę, no nie stać mnie na nic, bo w momencie, kiedy ja podejmę jakiekolwiek działanie, no to mąż zabierze kartę, ja będę
odetnie
bez środków,
tak.
Odetnie mnie całkowicie od finansów, tak? Więc nie bać się szukać pomocy, naprawdę.
Są takie ośrodki,
tak,
w których pani pracuje.
Tak, są ośrodki, w których właściwie w każdym mieście jest ośrodek pomocy społecznej, czy też ośrodek opieki społecznej, różnie one są w zależności od wielkości miasta nazywane, więc MOPR-y, GOPS-y, OPS-y. W każdej gminie, w każdym urzędzie miasta jest darmowa pomoc prawna, darmowa pomoc psychologiczna. Są centra kryzysowe, gdzie PCPR-y, gdzie są też specjaliści, prawnicy, psycholodzy, terapeuci uzależnień. Jest tak jak u nas też w Ostrołęce, w strukturach MOPR-u, ośrodek interwencji kryzysowej, gdzie też są specjaliści właściwie z każdej z tych dziedzin. I należy podkreślić, że w Urzędzie Marszałkowskim, no wszędzie tak naprawdę jest dostępna i co jest najważniejsze, nieodpłatna, darmowa i natychmiastowa pomoc.
Oprawca zapomina o tym, że prawo istnieje, prawo działające nie na jego korzyść.
Tak, oprawca zapomina, że od 2020 roku, od listopada 2022 roku zmieniło się bardzo dużo w kwestii zajmowanego wspólnie lokalu mieszkalnego. Bo wcześniej niestety duże znaczenie, ogromne znaczenie miała własność czy tytuł prawny do zamieszkania, miejsca zamieszkania. Od 2020 nie ustawodawca wprowadził nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość, zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej oraz zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy i przebywania na tym terenie.
Więc rodzina może czuć się bezpieczniej, usłysząc takie przepisy,
tak, właśnie. Państwa.
Rodzina, która doznaje tej przemocy.
Tak. Ja powiem konkretne działanie. Jak wygląda konkretne działanie? Jest interwencja policji. Do awantury domowej wzywana jest policja. W trakcie interwencji funkcjonariusze badają stopień zagrożenia w danym momencie. Jeżeli widzą, że tutaj jest ogromny stopień zagrożenia, osoba stosuje przemoc, wulgaryzmy, do tego jest po spożyciu alkoholu, nieważne, czy jest to właściciel mieszkania, czy główny najemca, jest zabierany. Jeżeli jest nietrzeźwy, no to jest umieszczany na 24 do 48 godzin w izolacji i od razu, nie na początku umieszczenia, tylko po wyjściu otrzymuje właśnie, jest mu wręczany ten nakaz natychmiastowego opuszczenia, zakaz zbliżania się. I wtedy, co jest bardzo istotne, bez znaczenia, tak jak powiedziałam i chcę to podkreślić, żeby wszystkie ofiary przemocy to usłyszały, bez znaczenia, czyje jest mieszkanie. Taki sprawca otrzymuje ten zakaz na początku na 2 tygodnie. W trakcie 2 tygodni obowiązywania tego zakazu on nie ma prawa, zgodnie z wydanym zakazem, nie tylko wstępu do nieruchomości, ale również zbliżania się na określoną liczbę metrów, przeważnie jest to 30, 40, 50 metrów, czy też do pracy, do przedszkola, do szkoły. I w trakcie tych 2 tygodni, jeżeli złamie ten zakaz, no to ma konsekwencje kolejne karne i ten zakaz jest przedłużany. To nie jest tak, że raz otrzyma zakaz, koniec, wraca i już więcej nie ma. Nie, proszę Państwa. Ma przedłużany zakaz. Oczywiście musi być to przedłużenie uzasadnione, muszą być przesłanki uzasadniające, czyli zagrożenie. Mało tego. Niektórzy pytają, no ale chwileczkę, sprawca ma tam swoje rzeczy. No tak, no to raz jeden w asyście policji czy dzielnicowego
może wejść,
zastanowić się porządnie, co chce i tak naprawdę wziąć rzeczy osobiste, prania, kosmetyki. W pandemii zostało to dopracowane, czy sprawca może wziąć na przykład laptop. To zależy, jeżeli jest to służbowy laptop lub też służący do wykonywania pracy, może, ale jeżeli jest to laptop kupiony przez niego, ale służy do edukacji dzieci, nie.
Rodzinne tak zwane,
tak, rodzinne,
to już nie.
To
więc
już
te
nie.
Zmiany weszły od 2020 roku.
Tak, tak. I to są bardzo piękne zmiany, bo naprawdę jest
dające
natychmiastowa
poczucie,
izolacja sprawcy od ofiary.
Z pewnością dające poczucie bezpieczeństwa rodzinie.
Bezpieczeństwa rodzinie i czas, proszę Państwa, jeszcze to jest ważne, bo w trakcie tych 2 tygodni jest wdrożona od razu procedura niebieskiej karty, ale już te 2 tygodnie, kiedy tego sprawcy nie ma w domu, ofiara ma możliwość zobaczyć, jak jest bez tego sprawcy, a specjalista ma możliwość już pracy psychologicznej, terapeutycznej z ofiarą.
Pani Maju, jak często to dziecko zgłasza, że w domu dzieje się coś złego? Na przykład w szkole. Przez przypadek. Może coś się wymsknie. Może powie, moi rodzice się kłócili, ale kłócili się bardzo, bardzo. Jak to dzieci zazwyczaj właśnie w taki sposób mówią o tym, co dzieje się w domu?
Nie do końca.
Niestety.
Niestety nie do końca, bo zapamiętajmy jedno, tak jak powiedziałam wcześniej, sprawca przemocy działa systematycznie, nawet jeżeli nie stosuje bezpośredniej przemocy na dziecku, to dziecko wychowane w takich warunkach zastraszenia, ono też bardzo często się izoluje od rówieśników, ucieka wzrokiem od wychowawców czy osób dorosłych i nie chce o tym mówić. Raz z obawy, że zaszkodzi to mamie na przykład, albo bezpośrednio dziecku. Dwa, wstydzi się tego i nie wie tak naprawdę.
Nie wie, czy
co to
jest...
da, czy to będzie, czy rzeczywiście coś się zmieni.
A może to tak ma być? Tak, może tatusiowie tak, tacy są?
Tak, tak, zgadza się. Często taki obraz dzieci mają, no bo jeżeli dziecko od urodzenia nie słyszy od ojca czy od matki miłego słowa, tylko każdą czynność, jaką ma wykonać, to jest w formie krzyku, no to jest przyzwyczajone, że tak jest.
Mamy, kobiety powinny, jeśli nie chcą zrobić tego dla siebie, powinny zrobić to dla swoich dzieci?
Tak, zdecydowanie, ale to też jest ogromny problem i też jest właśnie złożoność tego problemu.
Bo bardzo gdyby często to było takie proste, pani tak, Maju, to byśmy dzisiaj o tym tak, nie rozmawiały.
Bardzo często no, te kobiety, no co, no, głównym czynnikiem jest niestety ta ekonomia. Bo kobieta mówi wprost, no dobrze.
Zostają w domu, nie ma pracy, później ciężko jest się zaaktywizować.
Tak. Tak, ciężko się zaktywizować z wielu względów, bo im dalej, im dłużej kobieta jest izolowana i doświadcza tej przemocy, tym bardziej ma, właściwie nie ma poczucia własnej wartości. I najpierw no, długa praca nad nią.
Nad jej psychiką, tak, nad jej zdrowiem, nad jej uczuciami i emocjami.
Nad jej poczuciem godności, własnej wartości.
Które zostały zdeptane.
Zdeptane, bo jeżeli ona przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat na porządku dziennym słyszy, że jest do niczego, jest gruba, brzydka, nie umie gotować, nawet sprzątać, prać nic, jest złą matką, złą żoną, jest nikim. I ma to systematycznie powtarzane i wpajane, a przy tym, tak jak również wcześniej powiedziałam, nie ma osoby bliskiej, bo została właściwie wycięta, zawodowo nie pracuje, więc jest wycięta. Przyjaciele, którzy kiedyś byli, gdzieś straciła kontakt przez sprawcę męża, który skutecznie odizolował, więc ona nawet nie ma często komu powiedzieć. Mało tego, nawet jeżeli ma kontakt, na przykład, nie wiem, ze swoją matką, to tu też kolejny problem. To się dzięki Bogu już też zmienia, ale z całym szacunkiem wiele matek starszego pokolenia i jeszcze utwierdza dziecko, nie narzekaj, no chłopy takie są, no proszę cię, a myślisz, że ojciec to był taki idealny? Naoglądasz się tych telenowel i myślisz.
I chcesz idealnego życia.
Tak, tak.
Ale żeby dając odrobinę nadziei tym wszystkim kobietom, które być może są w tej trudnej sytuacji, nawet jeśli mają poczucie osamotnienia, to przecież są takie miejsca, o których pani w tej rozmowie przed momentem powiedziała. Pamięta pani takie sytuacje? Bardzo lubię zadawać to pytanie, dlatego że to, co dzieje się naprawdę, to zawsze bardziej dociera do nas i gdzieś obrazuje nam tę rzeczywistość, taką naszą, czasami bardzo trudną. Pamięta pani takie przypadki, gdzie kobiety z bardzo trudnej sytuacji wyszły na prostą?
Tak, tak, tak. Ja uwielbiam swoją pracę i zawsze mam takie porównanie. Kiedy pierwsze spotkanie moje z ofiarą przemocy jest, porównuję tę ofiarę do poczwarki, która w trakcie mojej pracy, pracy specjalistów, psychologów, terapeutów, przekształca się w motyla. I ja to widzę Najbardziej jest to widoczne, kiedy po orzeczonym wyrokiem, rozwodzie, przychodzi do mnie kobieta, która na pierwszym spotkaniu była zapłakana, zażenowana, załamana, opadnięta w ramionach, fizycznie zaniedbana.
Bo nawet fizycznie można to zauważyć,
tak,
prawda?
Tak, tak, jest, dlatego mówię, opadnięte ramiona, wzrokiem uciekająca, nie skupiająca uwagi, a po tych miesiącach, czasami latach, kiedy jest już finał, przychodzi po rozprawie, mam kilka takich klientek przed oczami właśnie, ubrana, pierwszy raz u fryzjera, umalowana, pierś do przodu, barki wyprostowane, no to jest coś pięknego, bo wtedy nie tylko jej słowa, to co ona mówi, ale widać po jej całej sylwetce, że jeszcze długa droga, ale że zaczęła żyć.
Nie bójmy się prosić o pomoc.
Tak.
Jak dotrzeć z tym apelem właśnie?
Ogromna tutaj rola mediów. Ogromna rola mediów z racji tego, że żyjemy w tych czasach, gdzie właściwie no, na co dzień wszędzie są media. Bardzo dużo jest portali społecznościowych. Wszyscy korzystamy z telefonów, z internetu, z telewizji, z radia, więc tu bardzo potrzebne są wszelkie akcje takie informacyjne, te audycje też, bo ludzie naprawdę nie mają tej świadomości, że to, czego doświadczają, jest złe, może mają świadomość, ale że to, czego doświadczają, jest karalne i że można to przerwać, bardzo często nie mają tej świadomości.
Ale myślę, że też warto zwrócić uwagę na was, jako tych ekspertów, którzy macie kontakt właśnie z tymi osobami i opowiadacie te historie. To pokazuje, jeśli ktoś tego właśnie słucha, myśli sobie, no właśnie, no ktoś też tak ma. Bo czasami myślę, że ofiara może mieć takie poczucie, przecież nikt dookoła tak nie żyje. Żaden mąż, żaden ojciec nie zachowuje się tak jak ten mój w domu. A jednak się zachowuje, bo ta przemoc często pojawia się w tych tak zwanych dobrych domach.
Tak, tak. To nie ma na to naprawdę reguły. Tak samo jeżeli chodzi o statystykę wszczętych i prowadzonych procedur niebieskie karty, to wszyscy by churalnie powiedzieli, jakbym zadała pytanie, gdzie? A, no to w tych...
takiej marginalnej klasie, społeczności. Tak, klasie.
Nie, proszę państwa. Nie, nic bardziej mylnego.
A taka niebieska karta, skoro już o niej mówimy, jest straszakiem?
I może być, tak.
I może być, więc jest, jeśli
może
pojawia
być początkiem właśnie czegoś ważnego, naprawy, bo nie oszukujmy się, są też przypadki, gdzie rzeczywiście następuje ta poprawa. Następuje i skutecznie, kiedy ten sprawca, są tu rzadkie przypadki, ale są, kiedy sprawca po pracy ze specjalistą, bo tutaj jest najważniejsze, żeby w rodzinie doznającej przemocy pomoc otrzymała nie tylko ofiara, ale również i sprawca.
Bo tak jak mówiłyśmy, to też musi mieć swój początek, musi mieć swoje podłoże.
Tak, tak. Bardzo często w trakcie terapii sprawcy mówią, że ale po pewnym czasie przełamują się i mówią, że szczerze powiedziawszy, no on nie wie, że no on całe życie, on od swojego ojca dostawał, jego ojciec od swojego ojca dostawał, no to jest normą.
Z pokolenia na pokolenie.
Tak.
Więc zatem podsumowując już nieco naszą rozmowę, gdzie w Ostrołęce można uzyskać taką pomoc? Gdzie się zgłosić?
Przede wszystkim najważniejszą kwestią w chwili zagrożenia to pierwsze co, to telefon na policję. To jest najważniejsze. Natomiast jeżeli nie jest to bezpośrednie zagrożenie utraty życia bądź zdrowia, no to można się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ulicy Hallera, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ulica Kościuszki w Ostrołęce 24/26, a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ulica Hallera 12. Można zgłosić się w Urzędzie Miasta, też jest porada prawna, w Urzędzie Marszałkowskim, także w każdej właściwie instytucji. I tutaj chciałabym powiedzieć, że chylę czoło naprawdę pracownikom tych wszystkich instytucji, bo wspaniałą pracę wykonują. Ja przez lata współpracuję z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, pracownicy socjalni. Coś wspaniałego, ich praca, ich współpraca jest na najwyższym poziomie. Tu oczywiście, no, żeby tak zespół działał, no to na pewno musi i góra dobrze działać, więc jak najbardziej tu dyrekcja ogromną rolę też swoją pełni. W Ostrołęce jest o tyle, mam nadzieję, że wszędzie tak jest, u Państwa tutaj mówię, że też tak jest, ale bardzo świetna jest ta współpraca między wszystkimi jednostkami, tak? Bo jest zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek. Więc jest policja, straż miejska, tak jak powiedziałam, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, do której też de facto można w trakcie chociażby diagnozy dziecka może rodzic też zgłosić.
Ja odnoszę wrażenie, że w każdej tej instytucji można poprosić o pomoc i nikt nie zostanie...
W szkole można z wychowawcą dziecka porozmawiać, można z pedagogiem szkolnym porozmawiać. Oni też wspaniałą pracę wykonują i tutaj uczestniczą w grupach diagnostyczno-pomocowych, więc doskonale znają też temat przemocy i wiedzą, jak działać.
Drodzy Państwo, więc tak jak słyszymy, tych miejsc pomocowych w Ostrołęce jest naprawdę całkiem sporo, ale ja życzę mimo wszystko, żeby były odwiedzane właśnie w takich przypadkach jak najrzadziej.
Ja również tego sobie bym życzyła i wszystkim Państwu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Maja Wiśniewska była naszym gościem na antenie Radia Nadzieja.
Dziękuję bardzo.
Zdrowa rodzina. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.